Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Dwudziesta pierwsza niedziela zwykła, rok A. Z księgi Izajasza. Owego dnia powołam mego sługę Eliakima, syna Hilkiasza, i odzieję go w twoją szatę. Dam mu twój wieniec i jego rękom powierzę władzę i zarządzanie domem. Z psalmu 138. W jakimkolwiek dniu bym cię wzywał, prędko mnie wysłuchaj. Ty bowiem swoją mocą troszczysz się o me życie. Z listu do Rzymian. O głębio bogactwa i mądrości, i wiedzy Boga! Jakże nie do przeniknięcia wyroki Jego i nie do wytropienia Jego drogi. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Zapytał ich: a wy co mówicie? Kim jestem? Szymon Piotr odpowiedział: ty jesteś Mesjaszem, synem żyjącego Boga. Siostry i bracia, na kolejną niedzielę nasz Pan i Bóg przygotował nam w liturgii ucztę słowa. Ucztę, w której jest ukryte bogactwo rozmaitych smaków. Zatem spróbujmy odkryć i odsłonić trochę tych tajemnic Bożego smaku. Pierwsze słowo przychodzi do nas z proroctwa Izajasza. To 22 rozdział, wersety od 19 do 23. Jeśli wrócimy do początku tego rozdziału, przeczytamy zapowiedź: słowo na temat padołu Syjon. W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia ten wers będzie brzmiał: wyrok na Dolinę Widzeń. Pomimo różnych określeń w tłumaczeniu z Septuaginty czy z języka hebrajskiego, to jest słowo o umiłowanym miejscu naszego Pana i Boga. Góra Syjon. Nazwana tutaj padołem, rozpadliną, urwiskiem, wąwozem. Uzasadnieniem takiego określenia jest ogromne cierpienie, gruzy, ruina, nie ma kamienia na kamieniu, padł płaczu, miejsce łez. Wydaje się, że podczas lektury tego tekstu odsłania nam się obraz Jerozolimy w 587 roku przed naszą erą, kiedy Nabuchodonozor po zdobyciu Jerozolimy zrównał ją z ziemią, zburzył do fundamentów świątynię, spalił wszystkie domy, zabijał bez opamiętania wszystkich mieszkańców świętego miasta. W tym 22 rozdziale proroctwa Izajasza odnajdujemy echa właśnie tego wydarzenia. Ale sednem słowa, które dociera dzisiaj do naszych uszu jako pierwsze czytanie, jest pokazanie fundamentów, przyczyn, dlaczego tak się stało. Diagnoza jest bardzo konkretna, prosta, ale i niezwykle bolesna. Mieszkańcy Jeruzalem nie zwracają uwagi na Boga. Nie interesują się tym, od którego wszystko otrzymali, który sprawił, że Syjon jest miejscem świętym, że mają tam na wyciągnięcie ręki możliwość doświadczenia bliskości i błogosławieństwa samego Boga, Jego świętej obecności. Łudzą się tym, że skoro mają świątynię Pana, tym mówi proroctwo Jeremiasza, to są bezpieczni i mogą żyć jak chcą. Co więcej, nawet w obliczu nieuchronności porażki, klęski, zniszczenia, oni próbują zakłamać rzeczywistość. Jedzmy, pijmy, bo jutro umrzemy. Nie ma refleksji, nie ma zatrzymania się w grzechu. Wydaje się, że wszyscy są w amoku. Jasne, przykład idzie z góry. W jaki sposób prości ludzie mają mieć odniesienie do Boga, skoro ci, którzy zarządzają Bożym skarbem, zarządzają świątynią, nie zwracają uwagi na Pana. Choćby ten skarbnik Szebna, negatywny bohater proroctwa od 15 wersetu tego 22 rozdziału. To zarządca, skarbnik Pałacu Królewskiego, a może nawet zarządzający dobrami świątynnymi w Jerozolimie. Jest człowiekiem, który ma koneksję, jest człowiekiem, który ma jakiś autorytet, znaczenie, ponieważ, no właśnie, ponieważ jest bogaty. I nagle Pan odzywa się do tego człowieka: czym ty tu jesteś? Co tu jest twoją własnością? Pan zastępów usuwa i niszczy takiego człowieka. Odbierze ci twoją szatę, ten twój zaszczytny wieniec, wypędzi ciebie i umrzesz w kraju wielkim i niezmierzonym. Skoro tak ma wyglądać przyszłość ludzi, na stanowiskach, to co się stanie z ludem biednym, z ludem ziemi. Ale przychodzi słowo nadziei. Owego dnia powołam mego sługę Eliakima. Eliakim to znaczy Pan podnosi. To jest człowiek, który wraca do tego pierwszego doświadczenia Izraela. Izrael to ten, który się opiera na Bogu. Patriarcha Jakub po tej walce z Bogiem, po tym doświadczeniu wewnętrznego, ogromnego zmagania, miał przetrącone biodro, zwichnięty staw biodrowy i utykał. I Izrael wiedział, ale zapomniał z biegiem lat, że jeśli opiera się na Bogu, to idzie prosto. Ale jeśli zaczyna rezygnować z bliskości Pana, jeśli próbuje żyć po swojemu, to potyka się, upada, wpada w rozmaite pułapki. Nie jest w stanie obronić siebie. I dlatego teraz potrzeba człowieka o imieniu Eliakim. Pan podnosi, bo Bóg się zatroszczy o swój naród. Bóg się zatroszczy o tych, którzy wyciągną do Niego ręce. Ten rozdział 22 proroctwa Izajasza, pomimo tego, że jego wymowa jest dość niepokojąca, jest tekstem, pod którym przebija pragnienie Boże, by ludzi ocalić, by znaleźć kogoś takiego, kto słucha, kto wierzy Bożym słowom i kto zgodzi się, by Bóg go podnosił z każdej sytuacji upadku, grzechu, niepewności, by wyciągał go z każdej ciemności. To jest naprawdę słowo nadziei dla każdego z nas, bo chociaż i Bogu dzięki, nie żyjemy w czasie niespokojnym pod względem układów politycznych, niebezpieczeństwa wojny czy jakiegoś przerażającego doświadczenia, które pozbawi nas obecnego statusu i stanu życia, to przecież każdy zmaga się ze swoim wnętrzem, z pragnieniami, z doświadczeniem grzechu, ze swoją słabością i wielu naprawdę zakłamuje rzeczywistość. To przyzwyczajenie do grzechu, przyzwyczajenie do życia, jakby Boga nie było, wydaje się być na tyle silne i tak bardzo narzucające się, że niektórzy nie widzą możliwości zmiany swojego życia. Temat nawrócenia jest obcy, co więcej, trwają w kłamstwie, że grzech jest nierozerwalnie z nimi związany, a poza tym to przecież nie jest grzech. Dlatego dzisiaj tak bardzo potrzebujemy prawdy. Potrzebujemy tej konfrontacji ze Słowem Bożym, które w wielu wypadkach obnaży niewygodną prawdę o nas, ale jednocześnie pokaże drogę wyjścia z tej, wydawałoby się, patowej sytuacji. I dlatego komentarzem do tego pierwszego czytania, a jednocześnie kontynuacją drogi nadziei, jest psalm 138. Psalm dla Dawida. Mam pragnienie, Panie, by Cię wysławiać całym sercem, bo zechciałeś wysłuchać tego, co wyrzekły moje usta. W jakimkolwiek dniu bym Cię wzywał, Ty mnie wysłuchaj prędko. Ty swoją mocą troszczysz się o moje życie. Bardzo jasny, bardzo konkretny kierunek. Nie mogę polegać na sobie, bo wiem, że jestem słaby. Nie mogę polegać na innych, bo oni również są słabi. Mogę polegać na Bogu. Ta niesamowita pewność wiary. Ty potrafisz zachować moje życie. Ratuje mnie Twoja prawica. Twoja łaskawość, Panie, trwa na wieki. Ty swoją mocą troszczysz się. O moje życie się troszczysz. Myślę, że bardzo ważne jest dziś uświadomić sobie po raz kolejny, że ta Boża troskliwość nie jest zarezerwowana dla wszystkich oprócz mnie, ale że każdy z nas jest podmiotem Bożej miłości. Bóg kocha każdego, to znaczy z całym swoim zaangażowaniem, z całą swoją łaską, całą swoją troską chce ogarnąć właśnie Twoje życie, siostro i bracie. Moje też. On tak potrafi. Dlatego ta pewność psalmisty, w jakimkolwiek dniu bym Cię wzywał, wysłuchaj. Wysłuchaj szybko, bo Ty się troszczysz o moje życie całą swoją mocą. Od razu przypomina mi się tutaj przykazanie miłości, które pojawiło się również w liturgii ostatnich dni. Będziesz kochał, będziesz miłował Pana, Boga swego całym, całym sercem, całym umysłem, całą duszą, ze wszystkich swoich sił. I choć wiemy, że to całe i wszystko jest w naszym wykonaniu często bardzo nieporadne i bardzo niedoskonałe, to Chrystus, kiedy mówi o tym do faryzeuszy, tak naprawdę ma na myśli siebie. Ja kocham Ojca całym sobą i ja kocham Ciebie całym sobą. To Chrystus wypełnia to przykazanie. Tak, Bóg ma taką troskę. Bóg ma taką miłość. Dlatego święty Paweł w tym dzisiejszym czytaniu, to jest końcówka 11 rozdziału listu do Rzymian, pozostaje w ogromnym zdumieniu. W tych wcześniejszych wersetach, które usłyszeliśmy przed tygodniem, apostoł narodów pisał do mieszkańców Rzymu, do gminy chrześcijańskiej, właściwie do tych, którzy uwierzyli Chrystusowi ze względu na świadectwo braci pochodzących z Judei, a wcześniej sami byli poganami, że Bóg naprawdę zaprosił ich do wejścia w to miejsce narodu wybranego nie dlatego, że odsunął Izraela, o nim zapomniał i wycofał swoje obietnice. Nie. Łaska Boga, dary łaski i zaproszenie są nieodwołalne. Dlatego Bóg znalazł właśnie taki sposób, by zaprosić pogan do wiary, do miłosierdzia. I kiedy Paweł o tym wszystkim pisze, to być może zachwycony i zdumiony Bożym planem, sam podniósł ręce do góry, szeroko otworzył oczy i wypowiedział właśnie to słowo. O głębio bogactwa i mądrości i wiedzy Boga, jakże nie do przeniknięcia wyroki Jego i nie do wytropienia Jego drogi. To jest zdumienie nad miłosierdziem, nad zbawieniem, nad odkupieniem człowieka, każdego z nas. Kto z ludzi ułożyłby taką drogę zbawienia? Kto wymyśliłby taką historię? Kto by się aż tak zaangażował? Konsekwencja miłości, która jest w Bogu, którą Bóg nam objawia przez słowo, przez historię zbawienia, historię ludzkości i przez nasze osobiste historie, naprawdę pozostawia nas bez słowa, albo może bardziej budzi w nas to pragnienie podziękowania, uwielbienia. Zatrzymuje nas w zachwycie. Bóg jest tak dobry. Słyszę to od czasu do czasu po udzieleniu komuś rozgrzeszenia. Bóg jest taki dobry. Dlatego chyba jakoś nie dziwimy się odpowiedzi, którą daje dzisiaj Piotr na pytanie Jezusa, a wy co mówicie? Kim jestem? Miejsce zadania tego pytania nie jest przypadkowe. Jezus wyciągnął apostołów daleko na północ Ziemi Świętej. Niektórzy mówią, że organizatorzy pielgrzymek współczesnych na tereny Ziemi Świętej bardzo rzadko umieszczają w programie odwiedziny tego starożytnego miasta. Miasto Banias. Ono leży u podnóża góry Hermon, na wzgórzach Golan. To daleka północ państwa Izrael. Region o bogatej historii. Przede wszystkim historii rozmaitych wojen i walk. Również o to miejsce. Ale trzeba tam się dzisiaj zatrzymać, jeśli chcemy dobrze zrozumieć Ewangelię, którą daje nam dzisiaj Kościół. W czasach Jezusa wokół tego miasta znajdowało się bardzo wiele różnych świątyń. Jedną z najważniejszych była świątynia ku czci greckiego bożka o imieniu Pan. W wyobrażeniach ludzi była to postać człowieka i kozła. Były tam również świątynie poświęcone kolejnym rzymskim cesarzom. Były świątynie poświęcone kozłom, które składano jako ofiary dla tego bożka Pana. Cała okolica upstrzona znakami pogańskich kultów. Te wierzenia kazały budować ołtarze i świątynie z lęku. Z lęku przed zemstą za brak okazywania czci. A jednocześnie te wszystkie ołtarze i świątynie stanowiły znak, że człowiek chce czegoś więcej, że próbuje wymóc na jakichś bożkach swoje szczęście, obfitość, powodzenie. To było miejsce kultu posiadania, kultu pragnień i spełnienia. Niepohamowana żądza i gonitwa za powodzeniem we wszystkim. Więc po co Jezus wyprowadza uczniów w takie miejsce? Tym bardziej dla każdego wierzącego Żyda, Cezarea, była symbolem bałwochwalstwa. O co tak naprawdę Chrystus chce zapytać swoich uczniów? Przecież wiemy, że każde z postawionych pytań w kulturze i mentalności semickiej miało wiele warstw i ukrytych wątków. Dlatego trzeba się było dobrze zastanowić przed udzieleniem odpowiedzi. W zwyczajnych dyskusjach chodziło o to, by dać pewną satysfakcję i zadowolenie temu, który zadawał pytania. Chrystusowi nie chodziło o satysfakcję. Chrystusowi chodziło o prawdę, która kryła się w głębi serc Jego uczniów. Jezus staje przed ruinami pogańskich świątyń. W oddali widać pałac ofiarowany i dedykowany Cezarowi. Oni wszyscy wiedzą, to jest miejsce kultów bałwochwalczych. A Jezus pyta, co ludzie mówią o Synu Człowieczym? Kim On jest? Jakie nadzieje wiążą z Jezusem ludzie? Ta pierwsza odpowiedź, która zawiera opinię o Jezusie, mówi o podobieństwie do proroków, o tęsknotach za wolnością, o tym pragnieniu powrotu do czystości religijnej. Eliasz czy Jeremiasz są znakiem walki o to, by ludzie Boga traktowali jak Boga. Czy jest coś złego w takich pragnieniach? One wszystkie są właściwe, godziwe. Chciałoby się tego, by wszyscy ludzie, by cały świat traktował Boga jak Boga. Ale Jezus tym pytaniem zmusza apostołów do głębszej refleksji, do zastanowienia się, czy przypadkiem obecność rabbiego z Nazaretu, jego misja, te cuda, te znaki nie zostały sprowadzone do zapewnienia jakiegoś poczucia bezpieczeństwa i nadziei na tak zwany święty spokój. Dlatego pojawia się to drugie pytanie. A wy co mówicie? Kim jestem? Piotr udziela odpowiedzi bez namysłu. I my też już chyba się nie zastanawiamy nad tym, co powiedział Piotr. Nie ma żadnego zdziwienia. My wiemy. Jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga. To prawda. Tyle, że Jezus w specyficzny sposób komentuje Piotrową odpowiedź. Zresztą za chwilę Piotr zapomni o tym, co sam powiedział i co usłyszał od Jezusa. Bo przecież on też ma swoją wizję. Ma swój punkt widzenia. Jezus zareaguje na to bardzo gwałtownie. Odejdź ode mnie, szatanie. A właściwie stań za mną. Dlaczego Piotr tak szybko się pogubił? Dlaczego od wyznania Ty jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga, momentalnie przechodzi do tego, by wziąć Jezusa na bok, upominać Go, próbować nawrócić Jezusa słowami na litość, Panie, przecież to nie może na Ciebie przyjść. Twój pomysł na Twoje życie, no nie taki jest. Między tymi dwoma zdaniami, między tymi dwoma postawami Piotra, Jezus mówi bardzo ważną rzecz. Jesteś szczęśliwy, jesteś błogosławiony, Szymonie, bo to, kim jestem, wiesz, nie dzięki sobie, dzięki przenikliwości swojego umysłu, ale mój Ojciec ci to objawił. Mój Ojciec budzi w tobie wiarę. Bóg budzi w tobie wiarę. Bóg daje łaskę. I dzięki tej łasce będziesz skałą. Jesteś skałą. Na tej skale będę budował mój kościół, a najlepsze oddziały piekła nie przemogą go. Bez względu na to, kto będzie walczył z tym kościołem. Kościół przetrwa. Może będzie wrzucony do grobu, może się znajdzie na krzyżu. Trudno, żeby ciało szło inną drogą niż głowa. Ale Ojciec Niebieski, Ojciec, który jest w niebie, zadba. On ocali, On ochroni. To Bóg dba o wiarę. To Bóg nieustannie daje tę łaskę, łaskę wiary, łaskę nadziei. To dzięki Jego miłości my wciąż możemy kochać. Dlatego dobrze jest się dzisiaj znaleźć między apostołami pod tą Cezareą i popatrzeć na swoje pragnienia. Na to, co uważamy za sukces. Na wszystko, do czego dążymy. To może być udana relacja z Bogiem. To mogą być obfite owoce różnych dzieł robionych dla Pana. To może być dobrze funkcjonująca rodzina, jakaś dobra praca, spełnienie w życiu. To wszystko może być bożkiem. To pragnienie sukcesu. Jezus rozprawia się z nim bardzo mocno, bardzo konkretnie. Mówi o błogosławieństwie łaski i zaraz potem powie, że jest potrzebne, aby szedł do Jerozolimy, doznał wielu cierpień, aby przyjął śmierć i by trzeciego dnia zmartwychwstał. Apostołowie patrzą na te wszystkie świątynie, na te wszystkie ołtarze, wiedzą, że to są kulty idoli i jednocześnie wiedzą, że Jezus ich konfrontuje z ich własnymi oczekiwaniami. Prowokuje ich do tego, żeby odkryli w sobie te bożki sukcesu. To, czemu oddają władzę nad swoim życiem. Jezus to samo robi dzisiaj z nami. A jednocześnie pokazuje, że On ma przed sobą drogę do Jeruzalem. Odrzucenie, sfingowany proces, męczarnie na krzyżu, śmierć. I widząc to wszystko, zadaje pytanie, kim jestem? Kim jestem dla Ciebie? Dlaczego ze mną jesteś? Dlaczego ze mną jesteś? Czego ode mnie oczekujesz? To jest właśnie w najgłębszej warstwie to Jezusowe pytanie o miłość. Zastanówmy się dziś dobrze nad odpowiedzią i szczerze prośmy Boga o łaskę wiary. Błagajmy Go o to, by On poradził sobie z tymi wszystkimi naszymi idolami, by ukształtował w nas prawdziwy obraz miłości. Żyjemy z łaski i to jest niesamowite błogosławieństwo dla nas. Prośmy dziś o to, by każdy z nas umiał oprzeć się na Bogu, by to Bóg nas podnosił. Byśmy mieli w sobie ten nieustanny zachwyt wobec Jego miłości, wobec Jego planów, które przekraczają nasze wyobrażenia, a w których chodzi o nasze niebo. Jezus dzisiaj kolejny raz pyta o miłość. Ma prawo o nią pytać, bo On pierwszy nas umiłował. Obyśmy byli wierni tej miłości. Amen.
Słowo o słowie.